Popołudnie wnet. A w popołudniu wnet o godzinie 16.41 mamy połączenie z Walentynem Wojniło, redaktorem naczelnym Wilnoteki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie z Kos Radia Wnet.
Wybory za sobą mają Litwini. Proszę powiedzieć, jakie niespodzianki są i były w czasie tych wyborów?
No, chyba największą niespodzianką jest fakt zdecydowanego, wręcz przytłaczającego zwycięstwa komitetów obywatelskich nad partiami. Ponad 1/4 wszystkich mandatów radnych w 60 samorządach Litwy w tych wyborach zdobyły właśnie nie tradycyjne partie, tylko komitety obywatelskie, w tym też właśnie przedstawiciele komitetów wyborczych zwyciężyli w szeregu największych miast, w Kownie, w Szawlach, w Poniewierzu, no w Wilnie. Czeka nas jeszcze druga tura wyborów, gdzie też zmierzy się ze sobą dwójka kandydatów reprezentujących właśnie komitety wyborcze, a nie tradycyjne partie. Z partii najlepiej wypadła prawica, czyli litewski Związek Konserwatywny. Udało mi się zdobyć raptem tylko 16% głosów, także to jest bardzo niewiele. Drudzy byli socjaldemokraci z 13%, na trzecim miejscu rządząca obecnie koalicja Chłopów i Zielonych 11% głosów. No, w 16 roku, czyli 3 lata temu, podczas wyborów sejmowych, właśnie koalicja Chłopów i Zielonych zdobyła 21% głosów, także jest to spora strata i przez wielu jest właśnie postrzegana jako taka żółta kartka przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu.
Komitety obywatelskie, rozumiem, że grupy obywateli bez cech politycznych, czy coś o politycznych cechach tych komitetów obywatelskich można powiedzieć?
To znaczy, mi się wydaje, że większość tych komitetów obywatelskich faktycznie powstała w wyniku pewnych działań lokalnych. Czy niektóre z nich się rozwiną w przyszłości do jakichś nowych ugrupowań politycznych? Być może, bo to są przede wszystkim ugrupowania, które powstały w oparciu o pewnych jaskrawych liderów, tak jak mer Kowna Wisłolda Smetiosajtis, który zdobył prawie 80% głosów w drugim największym mieście Litwy. Cieszy się tam olbrzymią popularnością, a jednocześnie nie należy do żadnego ugrupowania politycznego, czy na tej fali popularności będzie chciał tworzyć własną partię, któż to wie. No, w Wilnie dwóch kandydatów, którzy się zmierzą w drugiej turze za 2 tygodnie, to jest obecny mer Remigiusz Simasius i poprzedni mer Wilna Artura Zokas. No, obydwaj wywodzą się z partii liberalnych, mają zresztą gdzieś tam podobne poglądy, także polityczne, właśnie takie liberalne, ale reprezentują odmienne stanowiska. Każdy ma własną drużynę i właśnie te komitety obywatelskie dały im podstawę nie tylko do zwycięstwa w wyborach na prezydenta miasta, bo przypomnę, że dopiero po raz drugi Litwini bezpośrednio wybierali także merów, czyli prezydentów albo burmistrzów miast i rejonów. Więc właśnie poprzednio Remigiusz Simasius, obecny mer Wilna, wygrał wybory na mera Wilna, właśnie startując z ramienia z listy partii liberalnej. Zokas także zaczynał swoją karierę, zresztą tam zmienił kilka ugrupowań liberalnych nawet. W tej chwili każdy z nich startuje jako szef komitetu właśnie obywatelskiego z własną drużyną. Czy będą chcieli po tych wyborach także w jakiś sposób kontynuować działalność partyjną, tworzyć nowe ugrupowania albo w jakiś sposób, nie wiem, powracać do starych, czy próbować wydobyć te ugrupowania, które wypadły gorzej. No, liberalowie akurat w tych wyborach właśnie się znaleźli w cieniu komitetów wyborczych. To wszystko pokaże przyszłość.
A jak Polacy wypadli?
Polacy wypadli nie najgorzej, ale nie tak dobrze jak 4 czy 8 lat temu. No, widoczna jest strata prawie 10 mandatów, w tym najgorzej niestety Polakom poszło w Wilnie. Tutaj akcja wyborcza Polaków na Litwie miała 10 mandatów, w niedzielę udało się jej utrzymać tylko 6. Także strata 4 mandatów na pewno będzie bardzo boleśna, ale z drugiej strony też no, była dosyć spora konkurencja na tym, powiedzmy tak, polskim rynku wyborczym, dlatego że obok akcji wyborczej Polaków na Litwie startował także polsko-litewski komitet LOKiS, czyli Niedźwiedź, założony przez przedstawicieli tutaj dziennika Kuryl Wileński. Jednym z założycieli był prawnuk Adama Mickiewicza, Roman Grecki Mickiewicz, który przez kilku lat przyjechał do Wilna z Francji, funkcjonuje jako taki właściwie Antus tutaj na Wileńskim Bruku, ale właśnie się bardzo zaangażowało w działalność tego komitetu. No niestety ten przedstawiciele tego komitetu nie zbierali nawet 1000 głosów, więc nie przekroczyli tego progu wyborczego 4%, nie zdobyli żadnego mandatu. Podobnie żadnego mandatu nie zdobyli Polacy startujący z list innych partii, a właśnie w tym roku chyba po raz pierwszy dosyć sporo młodych Polaków startowało z list innych komitetów i partii ogólnolitewskich. Najwyżej notowany Aleksander Radczenko zajmował nawet czwartą pozycję w partii socjaldemokratycznej, jednej z trzech największych, najstarszych partii litewskich, ale niestety w Wilnie ta partia została właśnie za burtą, poza tym progiem wyborczym, i chociaż Aleksandrowi dało się zaliczyć niewielki spadek z tej początkowej czwartej pozycji, spadł tylko na szóstą, zdobywając prawie 1000 głosów poparcia, no mimo wszystko tego nie wystarczyło, żeby po raz pierwszy Polak wszedł do Rady Miasta Wilna właśnie z listy innego ugrupowania niż Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Z kolei właśnie na liście zwycięskiej drużyny mera Siemasiusa znajduje się Ewelina Dobrowolska, która miała też dosyć dobrą pozycję, 17, zaliczyła niewielki spadek. Właśnie spadła o dwie pozycje w dół i w tej chwili jest pierwszą tuż po tych 17 mandatach, które zdobyła drużyna Siemasiusa, więc ewentualnie jeżeli ktoś tam z tej listy się wycofa, to właśnie być może Ewelina wejdzie do Rady Miasta Wilna i będzie pierwszą Polką w tej Radzie, która weszła z innej listy niż APO-PLZHR, czyli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijański.
Czy w wyborach europejskich Polacy mają swoją własną listę wyborczą, czy też są dołączeni do jakichś innych partii litewskich?
To znaczy o wyborach do Europarlamentu jeszcze niewiele się mówi, dlatego że u nas te wybory będą przebiegały trochę w cieniu innych wyborów prezydenckich. Litwa w tym roku przeżywa taki szczególny rok wyborczy. Właśnie mieliśmy wybory samorządowe, już mamy wybory prezydenckie. Na pewno dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta, bo pani Hela Grybauskaitė już od dwóch kadencji sprawuje władzę na Litwie, więc na pewno będzie musiała ustąpić miejsce w Pałacu Prezydenckim komuś innemu. Z tego co wiemy, to właśnie lider polskiej partii Waldemar Tomaszewski już zadeklarował ten start w wyborach prezydenckich, ale na pewno będzie też Akcja Wyborcza startowała w wyborach do Europarlamentu jako oddzielne ugrupowanie, dlatego że właśnie w tej chwili w Europarlamencie Waldemar Tomaszewski zasiada jako jedyny Polak właśnie europoseł z Litwy i zdobył ten mandat właśnie w wyborach do Europarlamentu, startując z listy oczywiście swojej partii. Czy uda mu się powtórzyć ten sukces? No zobaczymy. W tych wyborach Polacy przekroczyli 5% próg wyborczy, ale czy tego wyniku, który pokazali na wyborach samorządowych, wystarczy im, żeby utrzymać także mandat w Europarlamencie za niespełna 3 miesiące, to się dopiero okaże, bo to też zależy od tego, ile partii litewskich przekroczy ten pewien próg, właśnie tak zwaną kwotę do uzyskania mandatu Europarlamentu.
Ponieważ wybieramy się do Wilna, ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Dziękuję bardzo. Walenty Wojniło, Wilnoteka, wszystkiego dobrego. 16:49 na zegarku. I co? I teraz Electric Light Orchestra zagra? Tak. Jutro są ostatki, ale dziś jest poniedziałek, godzina 16:52, popołudnie wnet. Zaczęliśmy od problemu Brexitu i przed studiem Dziki Zachód jeszcze raz do tego tematu wrócimy, ale tym razem spojrzenie doktora Rafała Brzeskiego, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
To jak pan ten Brexit widzi? Czy pana zdaniem 29 marca ten Brexit nastąpi?
Dokładnie o 11:00 czasu londyńskiego. Wieczorem oczywiście, po południu. I według mnie inaczej być nie może. Już nie tylko dlatego, że biuro, czy powiedzmy cła, dochody i cła jej królewskiej mości w grudniu rozesłały okulnikiem specjalne pismo do wszystkich firm, które utrzymują kontakty handlowe z Unią Europejską, a takich firm jest przeszło 200 tysięcy w Wielkiej Brytanii, okulne pismo informujące właśnie, że 29 marca o 11 wieczorem Wielka Brytania opuści Unię Europejską, właściwie popełniłem błąd. Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, dlatego, bo taka jest poprawna nazwa. I między innymi z tej poprawnej nazwy właśnie wynika to, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Owszem, możliwe jest jakieś opóźnienie, ale ja raczej wątpię, żeby było jakiekolwiek opóźnienie, czyli tam odwleczenie tej daty. To nie drobny urzędniczek rozesłał ponad 200 tysięcy pism. To była poważna decyzja i ta decyzja jest wpisana w całą logikę systemu władzy w Zjednoczonym Królestwie, zwanym na kontynencie Wielką Brytanią. A to właśnie ten mechanizm władzy w Zjednoczonym Królestwie zasadza się na pojęciu, które jest mało rozumiane na kontynencie, a mianowicie na pojęciu korony, które jest niesłychanie istotne i w tradycji politycznej Zjednoczonego Królestwa obywatele, a właściwie, bo to jest też niepoprawna nazwa, poddani jej królewskiej mości, mają głos wiążący dla monarchy. W związku, a ponieważ poddani opowiedzieli się za Brexitem, w związku z czym obowiązkiem monarchy jest teraz wypełnić wolę poddanych, gdyż inaczej straciłby wiarygodność, a stałby się monarchą autorytarnym, samowładnym, bo poddani się wypowiedzieli, jaka jest ich wola, a rząd tutaj nie ma wiele do powiedzenia, bo rząd jest jej królewskiej mości. I rząd ma tylko obowiązek zrobić to, spełnić wolę poddanych w taki sposób, żeby był w sposób jak najlepszy dla interesów Zjednoczonego Królestwa. I moim zdaniem pani Theresa May stara się to uczynić. Nie jest jej to łatwo, ale proszę zwrócić uwagę, że odrzucono w parlamencie jej układ, czy tam porozumienie, które zawarła z Unią Europejską, ale nie odrzucono jej rządu. To jest zupełnie co innego. Rząd ma nadal negocjować. Tyle tylko, że moim zdaniem rząd ma negocjować tak, żeby ten twardy Brexit 29 marca był z winy Unii Europejskiej, a przynajmniej wyglądał na to, że jest z winy Unii Europejskiej. Natomiast ja nie wierzę w żadne ponowne referendum. Dlatego, bo to byłoby zaprzeczenie całego systemu, całej logiki rządów monarchicznych w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego, bo wypowiedział się, poddani się wypowiedzieli, raz i koniec. To już kropka. Poddani się wypowiedzieli, kiedy w 1975 roku zatwierdzali wejście Wielkiej Brytanii, czy tam powiedzmy Zjednoczonego Królestwa do Unii Europejskiej w referendum i wypowiedzieli się teraz w referendum. No i pamiętajmy o jednym, czego się czasami nie rozumie na kontynencie, że Wielka Brytania miała w swojej historii tylko raz republikańskie rządy, czyli od wyborów do wyborów, a było to za czasów rewolucji cromwellowskiej, ale to tylko przez 15 lat, bo później była restauracja monarchii i ta monarchia trwa do dzisiaj. I monarcha nie ma perspektywy następnych wyborów po skończeniu się kadencji. Monarcha ma perspektywę swojego następcy tronu i kolejnego następcy tronu i kolejnego następcy tronu i to jest zupełnie inne rozumowanie.
O czym powiedział dr Rafał Brzeski, za co panu doktorowi serdecznie dziękuję.
Ja też dziękuję za to, że państwo do mnie zadzwonili.
I życzymy wszystkiego dobrego panu i temu wszystkiemu, co pana otacza.
Och, bardzo dziękuję, a ja życzę wszystkiego dobrego mieszkańcom Wysp i Zjednoczonego Królestwa, dlatego żeby trwali przy tym swoim logice całego systemu władzy. Po prostu czegoś, co jest, a chce się aż wrócić do rzymskich czasów. No, nie darmo zresztą byli pod rządami Rzymu przez tyle lat. Więc to coś z tego zostało, że tam jest niesłychanie logiczny sposób rządzenia, a nie takie... Monarcha nie jest chorągiewką na dachu. Monarcha jest... I chyba, że jest bardzo złym monarchą, ale na ogół jest w Wielkiej Brytanii złych monarchów jakoś potrafiono wyeliminować w bardzo demokratyczny, zresztą i poprawny sposób.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Rafał Brzeski, a za chwilę połączymy się z taką bardzo dużą wyspą i będziemy słuchać Wojciecha Cejrowskiego i studia Dziki Zachód.